Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy.
Witam, tutaj doniesienia z putinowskiej Polski.
I piknik na skraju głupoty.
Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, czyli na cebulę na torcie, podsumowanie ostatniego tygodnia. I zaczynamy. Otóż, w piątek doszło do bardzo ciekawej publikacji. Klementyna Słuchanów na łamach Onetu opublikowała wyniki swojego śledztwa dotyczącego agendy, tudzież Agendy Europe. To jest taka grupa lobbystów ultrakonserwatywnych, zrzeszająca wszystkie takie znane nam organizacje jak Citizen Go czy Ordo Iuris. Założona mniej więcej 10 lat temu, która za cel postawiła sobie, jak to sami nazwali w dokumencie założycielskim, przywrócenie naturalnego porządku. Ten naturalny porządek oznacza oczywiście odrzucenie całkowite właściwie wszystkiego, co w ciągu tych kilkudziesięciu lat ostatnich nauczyliśmy się o sferze seksualności i reprodukcji, a więc aborcji, antykoncepcji, ale też na przykład w ogóle odrzucenie, jeżeli tak można powiedzieć, homoseksualizmu.
Nie możemy mówić, że to jeśli chodzi o aborcję, to w ciągu kilkudziesięciu lat ostatnich się nauczyliśmy, ale chodzi ci prawdopodobnie o legislację, o jakieś liberalizację prawa i tak dalej.
Miałem na myśli rzeczywiście formę prawną, tak? Czyli, że generalnie ten postęp w tych dziedzinach, który miał miejsce w krajach zachodnich, przynajmniej w ciągu ostatnich kilku dekad, oni chcą go odrzucić i twierdzą, że zostało na to 10-20 lat, a tak przynajmniej twierdzili 10 lat temu, bo później Europa się po prostu samo unicestwi. I teraz tak, o tym, że Ordo Iuris było członkiem tej organizacji, oni chyba się trochę burzą o takie sformułowanie, więc powiedzmy, że współpracowało z tą grupą, to o tym było wiadomo co najmniej od kilku lat. To Klementyna opisała w książce To jest wojna bodajże 4 lata temu już. Natomiast jakiś czas temu grupa międzynarodowych dziennikarzy śledczych dostała dostęp do ich skrzynki mailowej wewnętrznej. Czy nie wiem, czy ta skrzynka mailowa, czy jakiś tam komunikator, no w każdym razie do ich wewnętrznej komunikacji. Ja tak podkreślmy to. To nie jest tak, że Klementyna Słuchanów, którą niektórzy tam nazywają jakąś straszną feministką, sobie wzięła, usiadła i takie coś wymyśliła. Nie, nad tym pracował Międzynarodowy Zespół Dziennikarzy Śledczych poza Polską, także ze Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. Oni tę wewnętrzną korespondencję czytali, no i są tam niezłe kwity, niezłe dowody. I teraz w każdym z tych krajów dochodzi teraz na przestrzeni ostatniego tygodnia do kolejnych publikacji. Teraz właśnie była publikacja szwedzka, bodajże przedwczoraj, dzisiaj rano holenderska. W tej dzisiejszej okazuje się na przykład, że taki miejscowy polityk Leo van Doesburg dostawał na swoją partię unijne fundusze i za to rozpowszechniał rosyjską propagandę, ale zostańmy przede wszystkim przy tej części polskiej. Czego my się z tego dowiedzieliśmy? My się dowiedzieliśmy, że tej grupie od początku, to jakby było mniej więcej wiadomo, ale teraz jest już taki stricte dowód, od początku byli Rosjanie. To znaczy Aleksiej Komow i Paweł Parfientiew. To nie są bylejacy Rosjanie, to nie jest jakiś Iwan i Saszka z Podmonopolowego, tylko to są wysłannicy Konstantina Małofiejewa. Teraz każdy, kto wie cokolwiek o tym, jak Rosja wpływa na radykalne ruchy, zwykle prawicowe, ale nie tylko, ale zwykle, przynajmniej w Polsce, prawicowe, w Europie, ten wie, kim jest Konstantin Małofiejew. Dla tych, którzy nie wiedzą, to przypomnę. To jest tak, po pierwsze oligarcha, bardzo majętny człowiek, bardzo bliski Putinowi. To jest taki oligarcha z gatunku nawróconych chrześcijan. Czyli on jest takim wojującym ultra religijnym radykałem, takim integrystą religijnym, który zmiksował tą swoją głęboką wiarę z rosyjskim imperializmem. Umiecie sobie chyba wyobrazić, jak to wygląda ostatecznie, czyli że Rosja jest skazana na to, by przewodzić światu, bo tak chciał Bóg. Generalnie do tego się to sprowadza. Ale Małofiejew jest także objęty zachodnimi sankcjami, bowiem już od 2014 roku finansował rosyjskich separatystów. Oprócz tego Małofiejew w chyba również 2014 roku założył takie medium, to już jest taki konglomeracik medialny, właściwie Cargrad TV. To jest stricte duginowskie, takie hiperkonserwatywne medium, ultranacjonalistyczne. Oczywiście oni to tam czasem przykrywają taką warstewką, że to jakaś pansłowiańskość jest, ale to chodzi o rosyjski imperializm, właściwie faszyzm, nazywajmy to po imieniu. Ponieważ on jest obłożony tymi sankcjami już od dekady, no to nie bardzo może na zachód jeździć i się spotykać, więc wysyła swoich ludzi. I takimi ludźmi, takim jego oficjalnym ambasadorem jest Aleksiej Komow. I on jest w Agendzie Europe. I jego bliskim współpracownikiem, również bardzo ściśle powiązanym z Małofiejewem, jest właśnie Paweł Parfientiew, który też jest w agencie Europe. Aha, jeszcze co do, przepraszam, zapomniałem powiedzieć, co do tego Cargradu, od 2 lat, od 22 roku, wiemy, że Cargrad płacił europejskim politykom za przepychanie prorosyjskich ustaw i narracji w Europie. I że chcieli podobno wtedy stworzyć, znaczy nie podobno, tylko na pewno chcieli stworzyć, tylko nie wiadomo, czy im się udało to stworzyć, drugą międzynarodówkę, którą chcieli nazwać Alt-Intern. I tutaj przynajmniej stan na 22 rok jest taki, że nie wiadomo, czy ona powstała, ale że o tym rozmawiali. I wiemy na przykład, że ta próba przepchnięcia tych rosyjskich narracji w Europie za sprawą Małofiejewa przybierała też czasem formę jawnych prowokacji. Na przykład możecie pamiętać, że kilka lat temu w ukraińskim Uszhorodzie, to jest miasto w tym obwodzie zakarpackim, gdzie jest spora mniejszość węgierska, ktoś podpalił dom węgierski, jakiś tam dom kultury. Później się okazało, że po pierwsze dokonali tego Polacy, po drugie zrobili to na zlecenie polityka AfD Manuela Oxenreitera, który z kolei spotykał się właśnie z Małofiejewem, był takim jego łącznikiem na AfD. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, jak to jest, że Rosja, która no naprawdę no nie kultywuje tych tradycyjnych wartości, umówmy się, to jest kraj bardzo daleki od tradycyjnych wartości, gdzie jakby rozpad rodziny i społeczeństwa zaszedł znacznie, znacznie dalej niż kiedykolwiek zajdzie na Zachodzie przez to całe lewactwo, cudzysłów. Jak to się stało, że na Zachodzie są ludzie, którzy wierzą w to, że rzeczywiście Rosja jest ostoją tych wartości, to jedną z odpowiedzi jest to, że tacy ludzie jak Konstantin Małofiejew finansują te narracje, żeby one wpływały do infoobiegu europejskiego właśnie poprzez te ruchy skrajnie konserwatywne. I przez, finansuje, mam na myśli, mamy na to kwity. On na przykład finansował kwotą przynajmniej 100 tysięcy euro hiszpańską grupę Citizen Go, która też jest w agendzie Europe. Teraz, jak to się ma do Ordo Iuris? Ono ma się tak, że okazuje się, że oni też tam byli od początku. Czyli do tej pory, albo prawie od początku, do tej pory wydawało się, że agendę Europe założono w 2013 roku, a oni tam dołączyli jakieś 2 lata później. Na pewno w 2016 roku już organizowali szczyt w Warszawie, więc już musieli tam być, tak, okej. Okay. Ale z tej dokumentacji teraz wynika, że oni chyba tam jednak byli wcześniej. I tam wynikają też różne inne fajne rzeczy. Na przykład oni całą tą grupą z różnych krajów, w tym ci Rosjanie, dyskutowali ze sobą nad projektami ustaw, ustalali nawet narrację i retorykę, na przykład, że, żeby nie mówić o prawach osób homoseksualnych, tylko o ich przywilejach, bo jak wiadomo, geje chcą przywilejów, bo nie wiem, nie chcą podatków płacić albo coś takiego jak Kościół. Mamy zatem do czynienia z taką zabawną, czy mało zabawną sytuacją, gdzie grupa takich radykałów ultrakonserwatywnych z całego kontynentu, w tym Rosjanie wprost powiązali ich z Kremlem, organizują tak naprawdę agendę wpływu na europejskie rządy i na europejską infosferę zgodną z doktryną Kremla. I Ordo Iuris tym jest od początku. Oczywiście pan Kwaśniewski z Ordo Iuris już zdążył to wyśmiać i tak kpić, ale nie, no, nie odpowiedział na to zasadnicze pytanie, czyli no dobra, ale co wy z tymi Rosjanami, wysłannikami takiego ultrasa jak Małofiejew i przyjaciela Putina tam w ogóle robiliście? No na to już nie odpowie.
No tak, bo jak ja wszedłem sobie na konto husarskie, bo na normalnym oczywiście mam bana u pana Jurka, to zobaczyłem, że no tak, tutaj teraz mówią, że Ordo Iuris trzęsie światem, a w ogóle to Soros zrobił, ale też zwróć uwagę, nie wiem czy patrzyłeś na to, jakie są komentarze, bo na husarskim koncie bloków nie mam od prawaków, więc chciałem zobaczyć, czy pan Jurek ma poparcie. Otóż nie ma. Tam praktycznie, no może było parę jakichś takich dziwnych podwpisów, ale te bojówki pisowskiego nie wspierają. Wydaje mi się, że chyba ktoś już tam zrozumiał, że nie warto, że już się nie warto, kurczę, wstawiać za nim. No, słuchaj, no choćby od ziobrystów mogłyby jakieś farmy troli przyjść i troszkę go tam wesprzeć, a tego nie zrobiły. No bo wydaje mi się, że może, znaczy ja nie mówię, że oni nie podzielają tych samych wartości co do Iuris, ale może nie chcą być utożsamiani z instytutem, który jest utożsamiony z kim innym. Warto jeszcze wspomnieć w tym momencie, że w tym samym artykule Klementyna Suchanów przypomniała, że pan Jurek z Ordo Iuris kiedyś napisał, że oni ją pozwali za to, że ona mówiła, że oni są częścią tego, tej agendy Europe, czy jakkolwiek tam to zwał, bo oni wcale nie są i tak dalej, no więc teraz są paragony, że owszem, są częścią. No i dlatego pewnie pan Jurek się do tego w żaden sposób nie odniósł, tylko że ho, 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 tutaj jakiś Soros. Jestem w ogóle ciekawy, jak się ta sprawa potoczy teraz w sądzie, no bo przecież, już mówię, to są paragony, że byli tam częścią tego od początku.
Ale tam pierwsza rozprawa ma być chyba za rok dopiero, więc jeszcze może dużo.
Wiem, on chyba tam napisał, że w 2025 roku w ogóle, także no, trochę to potrwa. Ale ty, ja też sobie przypominam, że jak rozmawialiśmy, to ty jak zadałeś pytanie, co oni tam robili i tak dalej, to pojawił się jakiś obrońca, który cię zaczął pytać o to, co Polska robi w ONZ-cie. Robił jakąś taką konstrukcję intelektualną, że ponieważ ty uważasz, że oni za to też odpowiadają, że byli w grupie z Rosją, Rosjanami, no to Polska też, to chyba twoim zdaniem, Polska powinna odpowiadać za to, że jest w ONZ-cie z Rosją. Także bardzo karkołomna próba obrony. No ale ciekaw jestem, jak to się potoczy, ale wydaje mi się, że, znaczy mam taką nadzieję, że ściany się właśnie zaczynają zbliżać do tego instytutu. No, tego się powinniśmy trzymać. I miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. No ale teraz zmieńmy temat na troszeczkę inny, ale jest to też temat, który się u nas pojawia i nie chodzi o religię, bo to jest drugi odcinek, który nie będzie o nauczaniu religii. Chodzi o Pawła C. i Collegium Humanum. Nie jest chyba dla nikogo tajemnicą to, że w pewnym momencie się okazało, że Paweł C. chce zostać małym świadkiem koronnym. No wydaje mi się, że jak mu zaświeciło w oczy, bo on miał strasznie dużo tych zarzutów, tam jest tego opór, więc pewnie mu powiedziano, co mu grozi za to i najprawdopodobniej nie chce mu się tak długo siedzieć, chciałby siedzieć troszeczkę krócej, więc zaczyna opowiadać o tym, kto tam w ogóle za pieniądze sobie załatwił ten dyplom. I to za Rzeczpospolitą. To nie tylko politycy, ale również menedżerowie, samorządowcy, policjanci, strażacy, sportowcy, artyści i naukowcy. W tym osoby lub ich współmałżonkowie, które obecnie są na świeczniku. I warto tutaj wspomnieć o tym, że ta cała afera Collegium Humanum przychodzi już troszeczkę, ma troszeczkę inną warstwę już, bo okazuje się, że jak we wszystko praktycznie u nas zaangażowani też to byli w pewnym sensie Rosjanie. To znaczy, że to Collegium Humanum, ci ludzie, którzy to zakładali, właśnie współpracowali sobie z Rosjanami na różnych tam płaszczyznach. I biorąc pod uwagę to, ile różnych osób tam się kształciło, no to mam nadzieję, że ten scenariusz i ten wątek będzie jednak dalej badany, bo to jest dosyć istotne. No skoro tam jest bardzo dużo ludzi na świeczniku, a gdzieś tam w tle właśnie są Rosjanie, to warto by było sprawdzić, czy przypadkiem no, nie doszło do jakiegoś wycieku danych, albo coś w tym stylu.
Albo infiltracji tych środowisk, wpływu na tych ludzi.
Owszem, owszem. A zwłaszcza, że to wychodzi na to, że już tu o tym mówiliśmy, ale że to nie tylko PiS, tylko praktycznie zewsząd się pojawiali bardzo mądrzy ludzie, którzy chcieli sobie zrobić za pół darmo MBA.
Ale są tam nowe wątki korupcyjne. Okazuje się na przykład, że dyrektor Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej też ma zarzuty. Miał jakoby wziąć 450 tysięcy łapówki za zatrudnienie siostry w Collegium Humanum. Ona miała dostać 270 tysięcy. No i łącznie chodzi już teraz o mniej więcej 1 000 000 złotych za mniej więcej 1000 dyplomów. Jeżeli podzielić jedno przez drugie, wychodzi 1000 złotych za dyplom. Rozwiązanie tej zagadki jest takie, że niektóre były za darmo.
Tak, ale to z tego by wychodziło, że no, to jest 1000 dyplomów, no to powinniśmy to przełożyć na troszeczkę inną liczbę. To jest 1000 osób, które tam są tak, w jakiś sposób w to umoczone. Nie dziwi mnie to, że już jakiś czas temu ktoś z CBA, już nie pamiętam, któryś tam z tych wyższych, któraś z wyższych szarż powiedział, że już się zgłaszają ludzie właśnie i o tym opowiadają, co się tam działo. Nie dziwi mnie to, natomiast no, 1000 osób to jest bardzo dużo. Także pewnie jeszcze się będzie działo.
No, jeżeli ma zostać tym świadkiem koronnym i będzie ich sypał, to się na pewno będzie działo. No dobrze, ale idźmy dalej. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała taki raport, znaczy nie, przepraszam, ona go chyba jeszcze nie opublikowała, tylko dziennikarze, one tutaj go dotarli, dotyczący zakupów covidowych z początku pandemii. Otóż powiedziano tam, że przy tych zakupach stworzono mechanizm korupcjogenny. Miał on polegać między innymi na to, tam jest kilka wątków, to wymienię ten najważniejszy, czyli że Mateusz Morawiecki, wtedy premier, miał powiedzieć prezesom KGHM-u i Lotosu, by kupowali sprzęt, a Jacek Sasin, czyli wtedy wicepremier, wskazał im od kogo i za ile. Czyli dał im listę firm i ceny. Co najzabawniejsze, w ogóle nie brało w tym udziału Ministerstwo Zdrowia. I cały ten sprzęt okazał się ponadprzeciętnie drogi. A sam towar był, że tak powiem, eufemizując, wątpliwej jakości i w artykule pada określenie bezwartościowy szmelc. No i na przykład mamy tam takie piękne kwiatki, że firma handlująca przedmiotami do makijażu powstała jesienią 19 roku, czyli tuż przed pandemią, nie miała żadnych pracowników, nagle dostała 2 miliony dolarów, dzisiaj nie ma. Firma handlująca bronią tylko od Lotosu dostała 5,5 miliona dolarów. Kilku takim chińskim firmom, KGHM zapłacił 8 do 10 zł za maskę, a w tym czasie agencja rządowa płaciła 20 do 4 zł za takie same maseczki, które tam gdzieś równolegle kupowała. I teraz tak, ja bym tutaj chciał trochę z prywatu wyjechać. Tak się składa, że dokładnie wtedy, czyli w marcu i kwietniu 2020 roku, ja tak trochę z przypadku zostałem jednym z koordynatorów i liderów jednej z takich oddolnych inicjatyw, która robiła te maseczki i przyłbice dla szpitali w całej Polsce. Ja wiem, ile to kosztowało, bo ich naprodukowałem kilkadziesiąt tysięcy. W pewnym momencie, gdy już to obskoczyliśmy, zaczęliśmy od drukarek 3D, mówię teraz o przyłbicach, tak? Czyli tam ramki do przyłbic były drukowane na drukarkach, szybki się wycinało, to ja właśnie robiłem, tak? A później zaprojektowaliśmy taką przyłbicę całkowicie z jednego kawałka jakby arkusza, takiego cienkiego plastiku wycinaną. i koszt wyprodukowania czegoś takiego w małej firmie typu Januszek wyszedł mi, słuchaj, wtedy około, jeśli dobrze pamiętam, złoty 15 netto. Czyli powiedzmy około złoty 50 brutto. Gdyby to robiła duża firma ze zautomatyzowaną linią produkcyjną, to by było na pewno poniżej złotówki. Zmierzam do tego, że jakby wziąć wszystkich lekarzy i pielęgniarki w Polsce, to jest, zdaje się, około 450 tysięcy osób, dodać innych pracowników medycznych, dentystów, ratowników i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, że mamy nieco 500 000 osób. Gdyby każdej z tych osób zechcieć dać dwie takie przyłbice, to kosztowałoby to państwo rękami jakiejkolwiek prywatnej, ale takiej większej, lepiej zautomatyzowanej firmy około 1 000 000 złotych. I każdy pracownik medyczny w Polsce miałby dwie przyłbice, żeby je sobie mógł wymieniać. Jedno, nie wiem, no nieważne, po prostu mógłby mieć dwie, jakby mu się jedna zniszczyła, tak? Gdybyśmy chcieli to rozszerzyć jakieś kolejne grupy zawodowe, to nadal, no nawet na wszystkich Polaków, no to złotówka za osobę, tak? No to naprawdę, to za kilkadziesiąt milionów można było zalać przyłbicami wszystkich i dało się to zrobić bardzo szybko. O tym, że dało się zrobić bardzo szybko, wiem też stąd, że gdy my już skończyliśmy tę całą akcję, to ja obdzwoniłem wszystkie inne, które udało mi się znaleźć. I udało mi się ustalić, że w ciągu tych mniej więcej 3 miesięcy prywatne inicjatywy, czyli oddolne organizacje takie jak nasza, zwykle ad hoc powoływane w ogóle, oraz kilka prywatnych firm zrobiły, wiesz ile przyłbic? Kompletnie pro bono, mówię.
Nie mam pojęcia.
870 tysięcy. To jest tyle, ile się doliczyłem. Próbowałem też liczyć maseczki, ale tu tych inicjatyw było znacznie więcej. Po 2 milionach sobie dałem spokój, bo się nie dało. Bo były takie, co robiły 100 maseczek, były takie, co robiły 200 tysięcy. Jedna grupa. Miał jakąś małą szwalnię, tu po prostu to robili. Więc państwo mogło wtedy naprawdę pójść do kogokolwiek, nawet jakiegoś prywaciarza większego, powiedzieć, słuchaj, jeżeli koszt tego, nie wiem, złotówkę, damy ci, opłacimy ci ten koszt, jakiś tam minimalną marżę możemy ci nawet dać, ale po prostu rób to na 3 zmiany. Tak? I weź to w miesiąc, ten 1 000 000 albo 2 000 000 zrób. Tej liczby nie wymyślam, to spokojnie do zrobienia w takich ilościach, w takim czasie. Tymczasem, gdy my na przykład zaczynaliśmy wtedy pod koniec marca, choć tylko powiem, że wrzuciliśmy jedną grupę lekarską ogłoszenie, że siema, tutaj w Warszawie powstała taka akcja, jak wam brakuje przyłbic i maseczek w szpitalach, to proszę dawać znać. W 5 godzin dostaliśmy 68 zgłoszeń, głównie z Warszawy, na 11 tysięcy maseczek i 17 tysięcy przyłbic. Oni nie mieli nic. Jak już kiedyś podawałem przykład szpitala bielańskiego, gdzie na 1200 pracowników były 4 przyłbice, ale były miejsca, gdzie nie było w ogóle nic. Wprawdzie mniejsze placówki, ale tam pisali nam, je tutaj zalinkujemy pod tym odcinkiem artykuł OKO.press, który ja wtedy jako ten koordynator puściłem do OKO.pressa anonimowo z 2020 roku. Tam są liczby podane, są cytaty, które my dostawaliśmy od tych lekarzy. Jest opisane, w jaki sposób musieliśmy im to dostarczać gdzieś na parkingach, w jakichś garażach podziemnych, bo dyrekcje szpitali ich o to ścigały. I wszystko to się działo i my tam to robiliśmy kompletnie za darmo, na drugi etat tak naprawdę. A w tym czasie okazuje się, że oni tak, a tu jakaś firma od makijażu, 2 miliony dolarów, tu jakiś handlarz bronią, 5,5 miliona. Teraz wiemy, że Obajtek od handlarza bronią, tego słynnego, który zginął albo i nie, też kupował jakieś lewe rzeczy, że Morawiecki kupił jakieś lewe maseczki skin, które nie miały certyfikatów, że Ministerstwo Zdrowia za tam ileś tam, ile kupiono te respiratory? Za 200 milionów? Już, przepraszam, nie pamiętam teraz z głowy, ale za bardzo dużą kwotę, nie chcę pomylić, może ona była mniejsza, kupowała jakieś respiratory od handlarza bronią, a w tym czasie się okazało, że dosłownie ludzie zrobili to sami, tak? Nasza inicjatywa w ogóle nie była jedyna, w samej Warszawie były jeszcze co najmniej 3 dosyć duże i kilka mniejszych i w każdym większym mieście były. My na przykład współpracowaliśmy z Łodzią i my zrobiliśmy tego około 40 tysięcy, oni zrobili przynajmniej 6 tysięcy sami, też jedna grupa w Łodzi.
Dobrze, teraz na momencik zmienimy temat. Przejdziemy do Niemiec. Otóż jest sobie taki prawicowy tygodnik, Junge Freiheit. Wspominam o nim dlaczego? Otóż dlatego, że pan Andrzej Przyłębski, były ambasador w Niemczech, udzielił wywiadu i powiedział tam bardzo dużo dobrego. Zapnijcie pasy, będę cytował. Unia Europejska zmierza w katastrofalnym kierunku, który należy powstrzymać. Ma powstać państwo centralne, w którym głos miałyby tylko dwa największe kraje Unii Europejskiej, Niemcy i Francja. Suwerenność narodowa zniknie całkowicie. Na szczęście w całej Europie pojawiają się głosy, które dostrzegają to zagrożenie, w tym AfD. Dlatego zalecam, aby polscy konserwatyści szukali pewnego sojuszu z tą partią w parlamencie Unii Europejskiej. Może nie we frakcji, bo wielu Polaków krytycznie odnosi się do AfD. No i jeszcze dobrze, wartości AfD są podobne do wartości PiS. I tak, wiecie, my w jednym z poprzednich odcinków, nie wiem czy w dwóch, ale w jednym na pewno, wspominaliśmy o tym, to był podcast z podcastem amerykańskim, że polskie podejście, czy polskie pisowskie podejście do AfD to była taka sinusoida, raz ich tam wychwalali, potem mówili, że są prorosyjscy, no i teraz chyba będziemy się zbliżać do tej kolejnej górki, w którym AfD będzie tym dobrym. I to jest tak, nie każdy musi wiedzieć, co to jest AfD, ale człowiek, który był ambasadorem w Niemczech, no już powinien. Nawet biorąc pod uwagę to, że on został tym ambasadorem, dlatego że PiS nie ma praktycznie żadnych kadr, a jego żona była tam szefową, czy przepraszam, dalej jest szefową Trybunału Przyjemskiego, więc pewnie dlatego to dostał. I mam takie pytanie, czy będziesz wiedział, czy ktoś się z PiSu odciął od tej wypowiedzi, czy nie było żadnej reakcji?
Nie zwróciłem uwagi, ale nie można tego wykluczyć. Ale wielkiego wzmożenia nie było. Jakiejś wielkiej krytyki nie widziałem.
Gdyby się ktoś odciął, byłoby o tym dosyć głośno, więc prawdopodobnie będzie to szło w tą stronę, że tutaj to AfD nie jest takie złe jeszcze. Zresztą no, trzeba wspomnieć o tym, że ziobroidy w pewnym momencie wychwalały Vox.
Ale Vox był przecież wspierany nawet przez Morawieckiego, przecież on pojechał na ich szczyt w październiku bodajże 22 roku.
Owszem.
Ja bym tylko dodał, że być może teraz chodzi o to, że PiS próbuje podkraść to AfD Konfederację, bo Konfiarze się z nimi bardzo zbliżają, jak to ktoś ładnie ujął na Twitterze, nigdzie stosunki polsko-niemieckie nie są tak dobre jak na linii Konfederacja-AfD. Oni się tam regularnie spotykają. Niestety ze strony Konfederacji robią to przede wszystkim broniści, czyli sekcja no jawnie prorosyjska. To jeszcze jakby poza dyskusją.
Warto zwrócić uwagę na pewien taki szczegół. Ja nie wiem właśnie, jak się to panu Andrzejowi w głowie w ogóle tam nic mu nie zadźwięczało. Mówi o tym, że Niemcy będą miały przewodnią tam rolę w Unii Europejskiej. Mimo tego chce tutaj namawiać do sojuszu z AfD, który jest na tym, żeby te Niemcy były bardzo silne, więc wydaje mi się, że nawet w takiej krótkiej wypowiedzi już są sprzeczności, no ale nie będę wymagał od pana Andrzeja, żeby był tego świadomy, bo gdyby był świadomy to różnych rzeczy, to pewnie nie byłby ambasadorem w Niemczech i nie współpracowałby z PiS-em.
No dobra, ale idźmy dalej. Otóż powraca na agendę to, że Glapiński miałby jakoby stanąć przed Trybunałem Stanu. Pojawił się wniosek grupy posłów do Szymona Hołowni, stawiał w nim 8 zarzutów. Ja je teraz tak skrótowo wymienię. Że skupywał obligacje Skarbu Państwa oraz tych gwarantowanych przez Skarby Państwa emitowanych przez PFR i Bank Gospodarstwa Krajowego, czym de facto finansował deficyt budżetowy, czy to jest naruszenie Konstytucji i ustawy o NBP. Że robił to bez upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, naruszenie ustawy o NBP. Że podejmował interwencje walutowe bez upoważnienia zarządu NBP, naruszenie dwóch artykułów ustawy i dwóch konstytucji. Że realizował działania sprzeczne z ustalonymi założeniami polityki pieniężnej, jeden artykuł konstytucji naruszony. Że utrudniał członkom Rady Polityki Pieniężnej i zarządu NBP wykonywanie obowiązków, artykuły 3 ustawy, znaczy 3 artykuły, nie artykuł numer 3 i 1 konstytucji. Że uchybił obowiązkowi współdziałania z Ministerstwem Finansów przy opracowywaniu planów finansowych państwa, wprowadzał go w błąd przy opracowywaniu ustawy budżetowej na 24 rok poprzez, i to chyba najważniejsze, bezpodstawne udzielenie pisemnej informacji o prognozowanej wpłacie zysku NBP do budżetu w wysokości 6 miliardów złotych, podczas gdy NBP miał wtedy ponieść 17 miliardów złotych strat. Czyli NBP miał ponieść stratę, a on powiedział, że będzie zysk i na tej podstawie zaplanowano budżet. No właśnie, więc taki budżet miał jakby większą dziurę niż mógłby mieć na papierze i to już spadnie na nowy rząd. I to miało naruszyć jeden artykuł ustawy, że kreował niezgodnie z przepisami mechanizm automatycznego naliczania i wypłacania sobie nagród kwartalnych, niezależnie od realizacji zadań i że to też narusza ustawę NBP i jeszcze ustawę o wynagrodzeniu osób na kierowniczych stanowiskach państwowych i że uchybił nakazowi apolityczności prezesa NBP, no tu chyba oczywiste. No i teraz tak, czy to się uda? Do złożenia wniosku potrzeba 115 posłów, no to tylu się powinno znaleźć. Podobno tam ploteczki mówią, że już są. Decyzja zapada zwykłą większością bezwzględną, no ale tutaj wjeżdża wyrok Trybunału Przyłębskiego ze stycznia tego roku, który mówi, że no niby jednak nie. Czyli, że nie można go zawiesić w czynnościach, do tego będą potrzebne jednak 3/5 głosów, no a takie się nie zbiorą, no chyba, że w PiSie objawi się jakaś 30-osobowa by musiała być frakcja, no może nawet 20-osobowa, bo może Konfederacja by zagłosowała za tym. Więc powiedzmy 20-osobowa frakcja, która by się sprzeciwiła zdaniu prezesa, wieloletniego przyjaciela Glapińskiego i tego Glapińskiego chciała odwołać, albo zawiesić chociaż. No w to śmiem wątpić. Natomiast co do samych tych zarzutów, no właśnie. Na ile one są według ciebie realne, a na ile naciągane? No bo pojawiło się sporo krytyki, że to taka trochę szopka i że niewiele z tego wyniknie.
Ja się szczerze przyznam, że nie doktoryzowałem się z tego, bo się po prostu na tym nie znam i Nie wiem, no też wczytywałem się w to, z tych opinii bardzo dużo, bardzo różnych i część z nich pewnie bierze się stąd, że tych takich popierających, twierdzących, że te zarzuty są słuszne, z tego, że ktoś po prostu nie przepada za Glapińskim i chce, żeby się go tam stamtąd pozbyć i zrobić mu kuku. Mówię, ja się na tym nie znam, więc tutaj no musielibyśmy się bardzo długo na tym doktoryzować albo zapytać kogoś, kto się na tym w ogóle zna, czy wiesz, czy to ma ręce i nogi. Ad meritum, nie mam pojęcia... co się z tego utrzyma, jest tego dużo, część brzmi sensownie, no ale właśnie na mój poziom wiedzy pachoła, no nie wiem, czy jest to, wiesz, czy moje sensownie jest faktycznie sensowne. No ale tak jak mówisz, że pewnie do tego, żeby coś mu zrobić, to zabraknie głosów.
Znaczy zobaczymy, no bo normalna większość to będzie.
No tak.
Jeżeli by do tego doszło, no to co, no 115 posłów, no bo to jest 1/4 Sejmu pod wnioskiem, to by się pewnie znalazło. Znaczy inaczej, jeżeli będzie wola polityczna rządu, no to powinni to zrobić, no bo 115 posłów mają, 230 zwykłą większość mają, więc mogą to przegłosować. No ale wtedy wyjdzie PiS i powie, no ale tu mamy wyrok Julii Przyłębskiej, który mówi, że potrzeba 3/5 głosów, czyli 276. Nowa koalicja ma tam ile? 241, doliczmy razemitów, to 248, załóżmy nawet, że Konfederacja ich tam jest ilu? 16, tak? Żeby zagłosowała.
Braknie,
no to nadal brakuje. No i ktoś z tego PiSu musiałby się wyłamać, no. Nie jest to niemożliwe. Oni się w tym PiSie teraz strasznie żrą. Przecież chodzą ploteczki wręcz o tym, że jakaś nowa partia miałaby powstać pod wodzą Morawieckiego i Dudy, wiceprezydenta Mastalerka, więc no zobaczymy. No tam te 10, czy 15, czy 20 osób mogłoby się nawet znaleźć. No ale to na razie za wcześnie by mówić. Natomiast co do tych samych zarzutów, no według mnie ta lista jest trochę sztucznie rozciągnięta do tych 8, no ale też nie jestem prawnikiem, ale no, niektóre wydają mi się trochę naciągane. Natomiast ten z tymi 6 miliardami, owszem, no i uchybił nakazowi apolityczności prezesa NBP, no to było chyba oczywiste, umówmy się, Glapiński po prostu uprawiał politykę PiSu i tyle, po prostu. Nie był zupełnie apolityczny.
Czy wiesz, ja wiem, czemu zawsze tak dużo tych zarzutów się wrzuca, żeby coś się utrzymało potem, prawda? Tylko, że problem polega na tym, że druga strona weźmie te, które się nie utrzymają i wykorzysta je do tego, żeby mówić, że haha, atak polityczny. No na prezesa tutaj biednego Glapińskiego, który tu własną piersią bronił Polski, polskiej złotówki i ja pamiętam, jak tłumaczył, że nie będzie żadnych podwyżek stóp procentowych i tyle. I bardzo dużo ludzi wtedy go... Miało mu wiele złego do powiedzenia po tym, jak brali kredyty akurat na tej, na zerze. No ale dobrze. Idźmy dalej. Teraz przejdziemy do takiego troszeczkę innego tematu, również to taki, można powiedzieć, międzynarodowy. Otóż Ryszard Legutko otrzymał nagrodę Jana Hunyadiego. To jest nagroda za obronę europejskich wartości i wolności. Generalnie to są Węgry, także dostał tą nagrodę, można by powiedzieć, że dostał od Orbana.
Znaczy nie, można powiedzieć, że dostał od Orbana, tylko ma zdjęcie, gdzie odbiera od Orbana.
A no tak, a czy nie, wiesz co mi chodziło, że dostał dlatego, że tam jest szefem jest Viktor Orban, ale zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
Dostał ją fizycznie do ręki od Orbana.
W jaki sposób ja się o tym dowiedziałem? Otóż followuję sobie od jakiegoś czasu Zdzisława Krasnodębskiego, który kiedyś jeszcze odpisywał na moje wpisy, potem przestał, no ale mnie nie zablokował, także mógł zabić. I on rzucił wpis, że ho, 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 tutaj właśnie, że dostał ten Legutko nagrodę. Węgierskie media o tym mówią, a polskie milczą i czemu? Strategicznie ustawił sobie opcję, żeby nie można było mu komentować pod tweetem, tylko trzeba było robić retweety. Zaczęto mu tłumaczyć przy retweetach, że może polskie media dlatego o tym nie mówią, że się trochę wstydzą, że kontrojański Putina daje nagrodę jakiemuś gościowi z PiSu. Obrona europejskich wartości i wolności. Tak, w szczególności Legutko, który swego czasu, aż pamiętam, straszył tym, że w Szwecji, wyobraź sobie, był obowiązek uczestnictwa w marszach równości. Jak ktoś nie chciał brać udziału, to były kary.
Hmm. I całe te 10 milionów Szwedów, czy ilu ich tam jest, normalnie brali udział w tych marszach. Były największe marsze w historii świata.
A wiesz, udało mi się wtedy doprowadzić do reakcji ambasady szwedzkiej, bo znalazłem adres i prosiłem ludzi, którzy tam u niej byli, żeby pytali, czy to jest prawda. Doczekaliśmy się tego, że było oświadczenie, że to jest oczywiście bzdura i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Legutce włos z głowy za to nie spadł.
Tak, ja bym tu jeszcze tylko dodał, że, bo nie powiedziałeś, że Ryszard Legutko do niedawna był szefem struktur PiS-u w Parlamencie Europejskim. Kilka tygodni temu zastąpił go w tej roli Dominik Tarczyński. Czyli mamy teraz taką zabawną sytuację, że były szef struktury PiS-u w Parlamencie Europejskim dostaje nagrodę z rąk prorosyjskiego dyktatora, no bo to jakby nazywajmy rzeczy po imieniu, a nowy szef struktur PiS w Parlamencie Europejskim to z kolei bardzo radykalny trumpista, który brata się z Jackiem Posobcem, Steve'em Bannonem i tak dalej.
Dobra, zatem idźmy dalej. Tym razem przechodzimy z baszowania PiSu bardziej na nowy rząd. Otóż, kilka dni temu minęło 100 dni nowego rządu, no i zaczęły się rozliczenia 100 konkretów na 100 dni. Tutaj liczby są różne, bo to trochę różnie się ocenia, ile jest już zrobione, ile jest w trakcie i tak dalej. TVN24 powiedział tak, że spełniono 9, 44 są w fazie wstępnej lub częściowej realizacji, a reszta na razie na papierze, czyli mi tu chodzi 47. Według Wirtualnej Polski zrealizowano tylko 17. Co ciekawe, rząd sam... A, jeszcze może tylko dodam, że rozliczanie miało miejsce nawet na antenie TVP, więc szok i niedowierzanie, że takie coś można. Publiczna telewizja rozlicza rząd z niespełnionych obietnic, rozumiesz to? No, łatwo się odzwyczaić od takich rzeczy. Sam rząd na stronie, gdzie te konkrety dalej sobie wiszą, a właściwie to nie rząd, tylko Platforma Obywatelska, no Koalicja Obywatelska, też je poznaczał kolorami na zrealizowane i w trakcie, ale 4 zaznaczył na szaro. I tutaj się spekuluje, że wygląda trochę tak, jakby miał z nich zrezygnować. I to są, że samorządy będą ustalały opłatę za cmentarze wyznaniowe, a nie parafie. No okej, okay, to ważna rzecz, ale jednak taki trochę drobiazg. No tutaj ważna rzecz, że postulat brzmiał: ujawnimy listy osób nielegalnie podsłuchujących i wydających nielegalne decyzje o podsłuchiwaniu obywateli. No to chyba chodzi o Pegasusa, między innymi przynajmniej. No to jeżeli z tego by zrezygnowali, to nie fajnie. Uwolnimy grunty spółek Skarbu Państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, zwłaszcza te, które trafiły tam w ramach Mieszkania Plus. Okej. Okay. No i wprowadzimy 600 zł dopłaty na wynajem dla młodych. No i wygląda na to, że te 4 konkrety czy postulaty spadają z agendy, a przynajmniej są tak oznaczone, że wygląda jakby spadały. No a inne, no właśnie, no co w ogóle na ten temat myślisz? Dużo, mało, za dużo, znaczy no dużo to nie jest, ale mało, bardzo mało. Czy można to jakoś niuansować, czy po prostu nie dowożą?
Powiem ci, że dla mnie to raczej oczywiste było, że tych 100 konkretów nie dowiozą w ciągu 100 dni, bo to jest raczej niemożliwe. Zwłaszcza, że skupiali się na trochę innych tematach, trochę ich tam zajmowało na przykład zabranie kluczyków od TVP. Z prokuraturą też sobie musieli tam radzić, także to w ogóle mnie fascynowało to, skąd pomysł na to, żeby wziąć te 100 konkretów, bo 100 od razu, były problemy już w momencie, w którym to opowiedziano, czepiano się ich przecież, że jak będą mieli z kimś koalicję na przykład z trzecią drogą, to nie będzie tam, bo to aborcja też chyba była do 12 tygodnia ciąży w tych 100 konkretach, dobrze kojarzę?
Chyba tak.
No więc od razu zaczęto im to rozbijać na atomy i też pojawiły się argumenty, że zrobiono to specjalnie, bo tego jest aż 100, więc potem cokolwiek się z tego, wiesz, i ilekolwiek się z tego zrealizuje, to będzie, że jest coś zrealizowane. Natomiast zawsze w takiej sytuacji jest ryzyko, że nawet wystarczyłoby, żeby jednej nie zrealizowali i już by było, że aha, miało być 100, a nie zrealizowali znacznie więcej. Jak to będzie dalej, zobaczymy. Ciekawi mnie to z tym Pegasusem też, co powiedziałeś.
Ale to zostawmy to Pegasusa. Chodzi mi o sam, no o resztę. No bo powiedziałeś, że ciebie to nie dziwi, że tego nie zrealizowali. Mnie też nie. Ale czy znowu, jak tak mówimy, że no, ale nas to nie dziwi i to było jakby do przewidzenia, bo w 100 dni nie da się takich rzeczy zrobić, to czy my tutaj właśnie nie brzmimy teraz jak ci symetryści, którzy mówią, że każdy rząd jest taki sam, czyli po prostu kłamie, obiecuje, kłamie, a potem tego nie robi.
To znaczy tak, bo pod pewnymi względami politycy są i partie są podobne i to wiemy, czy kłamią. No ciężko wyczuć, że na pewno to było takie rozbudowane nadzieje i ambicje były.
Populizm po prostu, no jakby no, nazwijmy to. To była czysto populistyczna
tak,
zagrywka.
Tak. No, ale z drugiej znowu strony nie można było inaczej walczyć z uberpopulistyczną partią tylko przy pomocy swojego populizmu. No teraz będą musieli ponieść tego konsekwencje. No ale pytanie jest inne, które sobie trzeba postawić. Czy to się odbije negatywnie na sondażach? Śmiem twierdzić, że nie, bo ludzie, jak badano różne sondaże, teraz jest bardzo mnóstwo różnych sondaży, był jeden, kto na przykład domaga się rozliczeń i suweren bardziej się teraz koncentruje właśnie na takich, na tych rozliczeniach, których jest one cały czas, no w sumie można powiedzieć, że co tydzień nam wjeżdża jakaś, nawet kilka jakichś nowości, jakichś afer, które tym razem się doczekają ciągu dalszego, więc te rozliczenia są, bo jeszcze zwrócić warto uwagę na to, że pamiętasz pewnie zapowiedzi, w tym takie komentarze różnych symetrystów, że ho, 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 tutaj nikt nie pójdzie do więzienia, tutaj nikt nie zostanie skazany, nie będzie żadnych rozliczeń. No ale ad meritum, wracając jeszcze do tego, do tych 100 konkretów, wydaje mi się, że oni się nieszczególnie tym przejmują, że ich nie zrealizowali. Nie dało się tego zrealizować, nie chcemy brzmieć jak symetryści.
Ani jak adwokaci też
tak,
tego rządu,
tak.
Żeby to było jasne. To była kiełbasa wyborcza i to jakby niech to może wybrzmi. Jakby jesteśmy świadomi, to była kiełbasa wyborcza. Do pewnego stopnia jest tak, że tak się jakby tak wygląda klasa polityczna, że pewną częścią wspólną rzeczywiście większości partii politycznych jest to, że obiecują często gruszki na wierzbie, których nawet nie planują potem dowieść.
Pytanie jest takie, czy faktycznie to było planowane, bo wiesz, załóżmy hipotetyczny scenariusz, w którym Lewica ma nawet bardzo duże poparcie, wchodzi z drugiego miejsca, aż nie z drugiego miejsca, tylko wiesz, ma wyżej niż trzecia droga ledwo się ślizga, w tym momencie już byłyby troszeczkę inne, inaczej by wyglądały już negocjacje. Ale to jest gdybanie i to w momencie układania takich 100 konkretów trzeba brać pod uwagę różne scenariusze, tam one nie zostały wzięte pod uwagę, ewidentnie. No więc nie dowożą, ale nie będzie to miało żadnych negatywnych efektów.
No ale tutaj wcielę się trochę w twojego adwersarza, bo tak, ludzie mówią na przykład z okolic Lewicy i mają dużo racji, mówią tak, no dobra, no ale rozliczanie PiSu, no to, to nie chodzi tylko o to, że ono nie może trwać wiecznie, to nie może być tylko spektakl dla wyborców, że patrzcie, tutaj wsadzimy jedno czy drugiego pisiaka, że jakby no, realne procesy naprawcze państwa powinny trwać. I ja jakkolwiek oczywiście wszystkich, którzy mówią, że w ogóle tych rozliczeń powinno nie być, to w ogóle odrzucam. Oczywiście, że powinny być. Natomiast no rzeczywiście równolegle można normalne ustawy uchwalać. Nie? I ja rozumiem, że niektóre nie przejdą przez ten rząd, bo są tam konserwatyści z trzeciej drogi i żadnej aborcji prawdopodobnie się nie zgodzą na nią. No ale niektóre prawdopodobnie by mogły. Ale tu znowu kolejna warstwa zniuansowania, bo to nie jest aż tak proste. Bardzo prosto, może powiedzmy tak, bardzo prosto jest napisać ładny dokument na dwie kartki A4, gdzie wypiszemy sobie 100 konkretów, a potem bardzo łatwo jest powiedzieć, zrobili tylko tyle. Trzeba sobie uświadomić, że ta sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Sama bezwładność struktur państwowych jest taka, że w 100 dni prawie nic nie zrobisz.
Zgadza się.
To się tak nie dzieje. No chyba, że naprawdę byśmy oczekiwali, że oni zrobią taką miotłę jeszcze gorszą od PiSu i w ogóle wymienią wszystkich ludzi, aż do jakiegoś najniższego szczebla w każdym urzędzie. Ale po pierwsze to są dziesiątki tysięcy ludzi, a po drugie skąd wziąć nowych? No i po trzecie chyba nie tak ma wyglądać państwo, że co 4 albo 8 lat po prostu zwalniasz całą administrację państwową i zatrudniasz na nowo.
Ja tutaj jeszcze nawiążę do tego, o czym powiedziałeś. Ja też nie chcę, żeby zostać źle zrozumianym. Ja nie uważam, że te rozliczenia są ważniejsze od tych 100 konkretów. Ja po prostu... Mówię jak jest, że uznano, że to będzie bardziej żarło, no i w sumie że dlatego się na tym skupiono, bo to jest troszeczkę bardziej medialne niż na przykład przepychanie się, jeśli chodzi o te konkrety, których nie da się zrealizować na przykład. No to nie dziwi mnie to, że trzymają się czegoś, co im, na czym jadą, jak na fali.
Jeszcze tylko wspomniałeś o tym, że niektórzy symetryści mówili wcześniej, że nie będzie żadnych rozliczeń, nikogo nie wsadzą. Ja tylko dodam taki piękny głos Grzegorza Sroczyńskiego, który kilka miesięcy przed wyborami napisał taki tekst, że oni to nawet paskowego TVP nie zwolnią. A teraz roni gęste łzy, że po prostu się rozlicza ten PiS i już wystarczy, wszyscy są tym zmęczeni. No to chciałeś, by ich rozliczyli, czy nie? Czy może chciałeś, by ich rozliczyli, gdy PiS był jeszcze u władzy, a teraz nagle nie chcesz? No zdecyduj się, no bo jakby ci ludzie łamali prawo, co chwila mamy nawet dziś wymieniliśmy kilka nowych sposobów, na jakie łamali prawo, na przykład z tymi zakupami covidowymi, to są normalne przestępstwa. No chyba ci ludzie powinni za nie jakoś odpowiedzieć. Natomiast tutaj jakby staję jak najbardziej po stronie komentatorów, no, chyba lewicowych, tak, że no to nie usprawiedliwia rządu, że na przykład nie uchwalił tam, no powiedzmy, kolejnych, nie wiem, choćby 10 czy 20 konkretów, bo ja się nie obrażam, jakby te konkrety były zrealizowane w ciągu roku na przykład, tak, tylko czy będą.
Na dobrą sprawę masz całą kadencję na realizowanie czegoś i gdyby sobie dali całą kadencję na te 100 dni, to by było znacznie lepiej niż dać sobie 100 dni. Wiesz, zanim przejdziemy dalej do naszego ulubionego instytutu, jeszcze tak słówko na temat Soczyńskiego i innych symetrystów. Myśmy w naszym odcinku o symetrystach o tym mówili, ale wydaje mi się, że dla symetrystów zaskoczeniem było to, co robi Platforma, co to robi nowa władza. Bo oni, mimo tego, że tutaj symetryzm, wszyscy politycy są tacy sami, to myśleli, że jednak tu będzie granie no, znaczonymi kartami, które są znaczone przez PiSowców, czyli będzie tolerowanie Trybunału, godzenie się na, no, w sumie na wszystko. Na to, co tam, wiesz, że TVP też się nie odbierze, nie spodziewali się tego i stąd teraz jest taka rozpacz, ale bardzo dobrze oczywiście, że wspomniałeś. Warto wspomnieć o tym, że Sroczyńskiemu bardzo szybko, zaraz po tym, jak właśnie nastąpił wjazd do TVP, przypomnieli mu jego artykuł o tym, że się czegoś nie wymieni. No.
Aczkolwiek na koniec już tylko tego wątku trochę Sroczyńskiego obronię, bo w tym samym tekście, wtedy to było chyba w lipcu zeszłego roku opublikowane, napisał, że nowy rząd prawdopodobnie nic nie zmieni w kwestii na granicy. No i się nic nie zmienia w kwestii na granicy.
No tak.
Tej białoruskiej,
tak,
oczywiście.
Tak.
No dobra, ale przejdźmy do naszego prawie że ostatniego tematu.
No przechodzimy do kolejnego tematu. Rozpoczęliśmy Ordo Iuris, zamykamy Ordo Iuris. Ostatnio doszło do pewnego crossoveru. Na Kanale Zero odbył się wyrób debatopodobny dotyczący aborcji, czy na temat aborcji, którego zaproszono różnych ludzi, ale istotne też było, kogo nie zaproszono. No ale najpierw kogo zaproszono? Zaproszono na przykład panią z Ordo Iuris. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ona jest tam, jest ginekolożką, ginekologiem, przepraszam, bo domyślam się, że za użycie feminatywu to tam czekałaby mnie kara, albo ona dostałaby wstrząsu anafilaktycznego, że ona ma habilitację, że ma dużo doświadczenia, ale nie zaproszono jej dlatego, że ma to doświadczenie i że ma poglądy antyaborcyjne, tylko dlatego, że reprezentuje Ordo Iuris, bo liczono na to, że będzie się działo. Zresztą sam fakt, że po drugiej stronie zaproszono Annę Marię Żukowską, świadczy o tym, że o co chodziło? Chodziło o to, żeby były kliki i żeby były wejścia. I tak, ja rozumiem, że to jest prywatna inicjatywa, każdy sobie może zapraszać kogo chce, ale w 2024 roku wypadałoby wiedzieć, co to jest Ordo Iuris i czym się zajmuje i z kim współpracuje. Ja rozumiem, że artykuł Klementyny Suchanow już po tym, parę dni po tym był, ale już od paru ładnych lat wiadomo o tym wszystkim. Ordo Iuris się co prawda broni, ale my wiemy, co to jest za organizacja i wypadałoby, żeby ktoś, kto chce robić jakieś media, zależy mu na tym, żeby one były merytoryczne, czy przepraszam, deklaruje, że mu zależy na tym, żeby były merytoryczne, sprawdzał, kim są ci ludzie zapraszani, bo wiecie, jak ja sobie wpisałem jej nazwisko w Google, to dosłownie na drugim miejscu było to, że ona jest w Ordo Iuris, że tam sobie właśnie czymś tam się zajmuje, więc nie był problem, nie był jakiś skomplikowany research. Może powinno być tak, że każdego potencjalnego gościa na kanale Zero powinno się traktować jak Natalię Janoszek, czyli robić taki intensywny background check, żeby zobaczyć, skąd jest i czym się zajmuje, bo zapraszanie teraz do debaty kogoś z Ordo Iuris to no nie jest 2016 rok, w którym ludzie nie wiedzieli, co to jest za organizacja.
Nie, no ale ja myślę, że Stanowski dobrze wiedział, że ona z Ordo Iuris, no po prostu tak ustawił tą debatę, znaczy przepraszam, to nie wiem, kto zapraszał, bo Mazurek prowadził tą debatę, nie Stanowski, czyli że zaprosili ją z Ordo Iuris, doktor Annę Orawiec, to jest tak zwana doktor Asztanga, tam chyba na Instagramie tak się nazywa, ona z, tu właśnie teraz czytam, z Kliniki Perinatologii Położnictwa Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, no więc jakby no, lekarkę. Zaprosili był minister zdrowia z rządów PiS, panią Katarzynę Sójkę, no i właśnie Annę Marię Żukowską z Lewicy. Czyli masz ustawioną debatę teraz tak, że zapraszasz jednego lekarza, czyli powiedzmy, że ją można po prostu nazwać jako ekspertkę, jedną osobę z Ordo Iuris, jedną z PiSu, jedną z Lewicy. I z Lewicy bierzesz specjalnie, no umówmy się, Anna Maria Żukowska, specjalnie bierzesz osobę, o której wiesz, że źle wypada w debatach, tak eufemizując.
Jest to nieistotna kwestia. Mi nie chodzi o to, że nie wiedzieli, że ona jest Ordo Iuris, by ją zaprosili, ale że ewidentnie nie wiedzieli, że Ordo Iuris, jakie ma powiązania i czym się zajmuje. No bo...
Nie zgadzam się. Myślę, że wiedzieli. Myślę, że po prostu, wiesz, kwestia aborcji w Polsce jest tak, jakby debata na ten temat tak przesunięta na tą stronę, nazwijmy ją kościelną, bo to de facto Kościół to tak przesunął, że ktoś tak jak Stanowski, który jest przecież prawicowcem, to żadna tajemnica, tak? Stanowskiemu najbliżej jest do doktora Mensena, więc że ktoś tak jak Stanowski uważa, że jeżeli, a Mazurek zresztą niedaleko od niego, że jeżeli chce zrobić cudzysłów uczciwą debatę na ten temat, to trzeba zaprosić kogoś z Ordo Iuris. Podczas gdy Ordo Iuris, podkreślmy to, na temat aborcji, w ogóle praw reprodukcyjnych i całej sfery seksualności wielokrotnie mijało się z prawdą, manipulowało danymi i tak dalej, tak? Nie wiem, czy konkretnie ta pani, bo nie miałem z nią wcześniej styczności, ale ta organizacja z pewnością, tak? Natomiast wiesz, kogo nie zaproszono, to jest najważniejsze, nikogo z żadnych grup proaborcyjnych, które zajmują się tym w realiach zakazu de facto aborcji w Polsce, zajmują się tym od lat i pomagają tysiącom kobiet w tej aborcji i mają na ten temat naprawdę ogromną wiedzę. Tak? I nikogo, tylko zaproszono posłankę Lewicy, znaną z tego, że prawie w każdym występie mówi coś, no, co później łatwo się cytuje w bardzo złym świetle, może tak powiedzmy.
Czy jest taka kwestia, domyślam się, że takie właśnie było założenie, że to ma tak być ustawione, bo oczywiście gdyby zaproszono kogoś wyszczekanego z tej strony proaborcyjnej, który by tam sobie dobrze radził w debacie, no to tamta druga strona by źle wypadła, a przecież nie o to chodziło. Ale dobrze, kontynuujmy, bo to nie jest to ostatni wątek związany z Ordo Iuris. Okazało się, że Podkarpacka Izba Aptekarska zorganizowała szkolenie z klauzuli sumienia dla farmaceutów. To tam jest pięknie opisane, że to jest klauzula sumienia w kontekście właśnie tam zawodu farmaceuty, czy jakoś tak. I zwrócono momentalnie uwagę na to, że nie ma czegoś takiego jak klauzula sumienia dla farmaceutów. Jest dla lekarzy, jest dla pielęgniarek i tak dalej, i tak dalej. Jest nawet wyrok Trybunału i to jeszcze chyba tego starego Trybunału, o ile dobrze kojarzę, który tą kwestię klauzuli sumienia poruszał, ale tutaj nie. Nawet sam PiS jeszcze, ktoś się właśnie zwrócił z pytaniem do PiSu, do Ministerstwa Zdrowia bodajże w 2017 roku o tą klauzulę sumienia dla farmaceutów, więc było opis, że w obecnym stanie prawnym coś takiego nie istnieje. Natomiast my nie wiemy, co będzie na tym szkoleniu, ale domyślam się, że tu będzie próba nawiązania jakiegoś, znaczy nawiązania, oparcia się na tej takiej no de facto klauzuli sumienia dla przedsiębiorców, którą nam wprowadził Trybunał Julii Przyłębskiej przy sprawie drukarza w Łodzi. Więc tu faktycznie ciekaw jestem, jak to właśnie by wyglądało, bo farmaceuta nie, ale co jeżeli to jest właśnie przedsiębiorca prywatny i tak dalej, czy on sobie może odmówić, czy on sobie nie może odmówić, bo...
Tylko słowo uwagi, myślę, że wiemy, jak to się może skończyć. Przecież dopiero co niedawno opublikowaliśmy odcinek wywiad z Martą Abramowicz na temat tego, jak to wyglądało w Irlandii. Tam na przykład, nawet jak już prezerwatywy zalegalizowano, to była klauzula sumienia i mógł aptekarz ich po prostu nie sprzedać i w ogóle nie mieć nawet, bo po prostu on ich nie uznaje i cześć.
Izba aptekarska, to jest podkarpacka izba aptekarska, mogłaby znaleźć coś innego, lepszego do roboty niż zapraszanie tych ludzi do organizowania jakichkolwiek szkoleń. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Ordo Iuris teraz przynajmniej, jak patrzymy na to, co robi, stara się robić coś, żeby się działo, bo ponieważ już wpływu zbyt dużego nie mają na prawodawstwo, będą mieli coraz mniejszy, tam jest jakiś gość w sądzie najwyższym, ale on tam za dużo nie może zrobić, więc teraz już takie, chodzi już takie o wywołanie szumu. Zresztą o tym też świadczy to, że to już ostatni temat związany z Ordo Iuris. Ordo Iuris popiera protesty rolnicze. Popiera te protesty rolnicze, chce walczyć właśnie z tym szaleństwem w Europie, z Zielonym Ładem. Co ciekawe, sprawdziliśmy sobie pierwszy raz Zielony Ład i w ogóle te kwestie pojawiały się na stronie Ordo Iuris, w formie raportu oczywiście, w listopadzie 2023 roku, czyli zaraz po wyborach. Zielony Ład był procedowany, to było procedowane przez całe lata. Od którego roku, przypomnij?
Znaczy tam koncepcyjnie to było już od dawna, ale on był przegłosowany chyba w 2021 roku. I dodajmy oczywiście zapisu i PiS wielokrotnie się nim chwalił i tak się akurat składa, że bo każdy kraj członkowski ma jednego komisarza i Polska ma akurat komisarza do spraw rolnictwa, który jest oczywiście z PiSu, pan Janusz Wojciechowski.
I jak tak powiedzieć, ulubiony argument symetrystów po 2015 roku, gdzie była Platforma, gdzie był Ordo Iuris wtedy? Jakoś się nie interesowali tym tematem, teraz się interesują,
tak jak
ale
PiS,
mają bardzo,
tak.
Bardzo dobre serduszka. Wyobraźcie sobie, że oni chcą wspierać rolników, którzy zostali źle potraktowani przez policję. I oczywiście, jeżeli ktoś został źle potraktowany przez policję, należy mu się pomóc. Tylko i teraz mam takie pytanie, gdzie był Ordo Iuris w 2020 roku, kiedy aktywiści i protestujący byli naprawdę bardzo źle traktowani, byli wożeni po 300 km od miejsca zamieszkania czy od miejsca protestów, nie dopuszczano do nich adwokatów. No, nie przypominam sobie, żeby wtedy jakoś z jakąś pomocą się tam udali, ale może ja po prostu czegoś nie wiedziałem, może, nie wiem, może po prostu źle na nich patrzę, bo jestem do nich uprzedzony.
No i zakończmy pozytywnym akcentem. Otóż takim trochę memicznym. W zeszłym tygodniu przez polskie internety przewaliła się fala beki tak naprawdę z pewnej agencji małej reklamowej o nazwie Giftpol. Podajemy nazwę, bo już wszędzie tak lata i prezes tak, czy tam szef wielokrotnie się wypowiadał. Poszło o to, że szef zwolnił pewną nową pracownicę. Po pierwszym dniu, bo jakoby miała się nie wywiązać ze swoich zadań, a wynikało to z tego, że używała jednego programu graficznego, miała się nauczyć drugiego, o czym podobno informowała na rozmowie o pracę.
Można doprecyzować, że chodziło o ten program, którego nie znała, był Corel Draw, więc się go uczyła tak, w trakcie pracy i o czym właśnie
dość archaiczny program, dodajmy. Ale no dobra, nieważne, tak? Została zwolniona przez Skype'a rzeczywiście w taki januszowy dosyć sposób. No i zrobiła się beka. I ten szef tego Januszekstu, tego Giftpolu, zareagował na to, zrobił double down, nie? Czyli uznał, że to jest świetna okazja do reklamy. I zaczął teraz wydawać koszulki z cytatami z tego Skype'a, gdzie uzwalnia. Zaczął sobie wrzucać swoje zdjęcia, że tam pozdrawia hejterów i tak dalej. Później za nie przepraszał, później znowu wrzucał, że jednak wszystko dobrze, że nic złego nie zrobił. Ostatecznie napisał, a jeszcze tak pisał w międzyczasie, że przecież on nie zapłacił za ten jeden dzień, więc za łaskę pana i tak dalej, tak?
Tu warto wspomnieć o tym, że on sobie sam ściągnął problemy na głowę, bo ona co prawda, ona tam opisała różne rzeczy, to jak to wyglądało, nie podała nazwy firmy, ludzie się domyślili, ale ona tam nie potwierdzała, tylko że w momencie, w którym się ludzie domyślili, to pan Dariusz wystosował do niej tam groźbę prawną praktycznie, że on ją tu pozwał, bo jest hejt na firmę i wtedy się zrobiło jeszcze gorzej. Ale, dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że internet był zgodny w tym momencie, że to jest Januszek. Jeżeli były głosy, które go popierały, to one były na tyle małe i na tyle się nie przebijały, że nikt nie zwracał na nie uwagi. Ja tu mogę powiedzieć, że ja mam znajomych Lipków. Wiem, że to brzmi trochę jak prawicowiec, który powiedział, że ma znajomych gejów, ale naprawdę mam znajomych liberałów, którzy naprawdę mieli o tym człowieku bardzo dużo złego do powiedzenia. Troszkę się nawet z jednego śmiałem, że jak on tak mówi, to mu kartę Lipka zabiorą, po prostu jak karty lewaka się zabiera. Jeszcze tutaj wrócę na moment do tego, co ten pan Wandariusz robił, bo to się pojawiło w formie oświadczenia, że o, tam pozdrawiają hejterów, bo nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili, żeby nie mylili nazwy. I to jest jakieś takie porzekadło bardzo stare. I tylko wszyscy, którzy się na nie powołują, zapominają o tym, że no, się odnosiło do show biznesu. Aczkolwiek teraz też już nie jest tak, że jak mówią o tobie źle w show biznesie, to jest dobrze. Więc lepiej, żeby nie mówili źle. Ale pan Dariusz z Giftpolu zdaje się żyć w jakimś XIX wieku, więc być może on akurat się dowiedział o tym porzekadle i dlatego się tak nim przejmuje.
No tak, i my mówimy to, żeby pokazać, że jakoś jednak powoli ten klimat się zmienia. To jest tak trochę ad vocem naszej rozmowy z programistą z Poznania, tej Wośpowej sprzed kilku tygodni. No, że rzeczywiście aż takie jawne przykłady januszowania w small biznesie są jednak napiętnowane nawet przez stronę raczej utożsamianą z takim ostrym liberalizmem. No i tym pozytywnym akcentem kończymy. To były cebule na torcie. Dziś jest 25 marca i do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia.